Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W piątek, 11 sierpnia, witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w sposób szczególny młodych, bo tak jak zwykle od ponad 30 lat piątki, wieczory piątkowe są dedykowane młodym. Mamy to doświadczenie, że oczywiście korzystają z tego wszyscy, nie tylko ludzie młodzi, ale do takiej aktywności zapraszamy w sposób szczególny wszystkich młodych. Przypomnę, że możecie być z nami poprzez wpisy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest pytanie takie pomocnicze trochę. Moje życie jest i trzy kropki, wielokropek. Więc zachęcamy do tego, żeby tak może się na chwilkę zatrzymać i napisać szczerze. Zachęcamy do odwagi, jakie to moje życie jest właśnie w tym momencie, dzisiaj, teraz. Na fanpage'u Czas Wzrastania można pisać SMS-y 536-600-500. 536-600-500 to są SMS-y, dlatego też prosimy, by podać swoje imię. I też podamy numery telefonów dla młodych słuchaczy za jakiś czas, by móc się odezwać, choć to jest czasem najtrudniejsze, ale myślę, że też do zrobienia, do zrealizowania. Czas wzrastania. Dzisiaj wzrastamy z naszym gościem, którego bardzo serdecznie witamy w studiu Radia Maryja, Lech Dyblik, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, serialowy, wiele tych określeń, ale też pieśniarz. Za chwilkę się też przekonamy o tym. Może to będzie dla niektórych zaskoczenie, a dla niektórych no, zupełna taka uczta dla ucha. Witamy serdecznie w Radiu Maryja, Lechu.
Witam was wszystkich. No to w imię Boże zaczynajmy.
Dokładnie. Temat taki dzisiaj zaproponowałem, rola życia w nawiasie E, czyli życia, rola życia albo rola życie. Jesteś aktorem, tak cię kojarzymy w większości. Pieśniarzem też, o czym się przekonamy. Natomiast jak to się stało, patrząc z perspektywy lat, które już przeżyłeś, że, no, że akurat aktorstwo to jakaś pasja dziecięca, przypadek, czyli taki trochę czy zrządzenie Bożej Opatrzności. Co się wydarzyło, że akurat w aktorstwo poszedłeś?
Znaczy, jeśli chodzi o fakty, to podczas mojej nauki w Technikum Budowlanym w Koszalinie trafiłem do takiego teatru amatorskiego Dialog i tam bardzo taka ciekawa pani prowadziła te zajęcia i ona chyba po raz pierwszy pokazała świat poezji, bo ona się poezją zajmowała. Jakoś tak bardzo wsiąknąłem w to i ona w pewnym momencie powiedziała mi, że może bym spróbował zdawać do szkoły teatralnej. Tak byłem, powiem szczerze, sceptyczny, ale ona mnie przygotowała i mało tego, oni mnie w Krakowie przyjęli za pierwszym razem. Tam czasami trzeba kilka razy zdawać. Ja tak jakoś brawurowo od razu się dostałem. A jeszcze inny powód bym teraz po latach znalazł, że chciałem być aktorem. Ja myślę, że ja miałem taki problem w życiu, że ja ciągle chciałem udowadniać, że ja jestem kimś niezwykłym, że świat powinien na mnie zwracać uwagę i to akurat jest dobry zawód do tego, no bo jeżeli występujesz, no to jesteś w świetle reflektorów, wszyscy na ciebie patrzą, no ale to pewno będziemy o tych sprawach mówić w dalszej części naszej rozmowy.
Ta perspektywa taka dalsza i bliższa. Czasem tak jest, że rzeczywiście dopiero po latach się do czegoś przekonujemy, po latach zwracamy uwagę, że no, to było właśnie po coś. I jak to wyglądało dalej? Jakaś później szkoła teatralna, studia i angaż w teatrze, czy czy no coś
tak,
innego?
Tak, tak. Znaczy, no, to się w zasadzie tak odbyło podręcznikowo, no bo dostałem się do najlepszej szkoły teatralnej. Studia były niezwykle ciekawe, bo studia w takiej szkole są rzeczywiście niezwykłe. No i pierwszą robotą, którą dostałem, no to był od razu Teatr Narodowy w Warszawie. Także w zasadzie miałem prawo uważać się za szczęściarza, no bo to tak wszystko szło gładko, przynajmniej przez pewien czas.
Patrząc też jakby równolegle do tego, co się działo, takie życie osobiste, jak się układało wtedy?
Nie wiem.
Było to, ono w ogóle jakoś tak...
Znaczy, no życie osobiste, no... Tak, żeby krótko powiedzieć, no to była wesoła zabawa. No, to były nieprzespane noce, to było picie alkoholu. Mimo, że ja się z tym zetknąłem w domu jako dziecko i miałem, nie wiem, ogromne pretensje do ojca, do rodziców. Jako dziecko byłem świadkiem tego, jak rodzice się kłócą, jak matka płacze i prawdę mówiąc, ja z domu rodzinnego to uciekłem w wieku 15 lat. Tam po prostu szkoła średnia, to żeby była daleko od domu i żeby trzeba było mieszkać w internacie. Ja po prostu nie potrafiłem sobie poradzić z tą, odnaleźć się w swoim domu. Ojca nie akceptowałem za te różne hece, których byłem świadkiem. No i teraz po latach, no, muszę powiedzieć, że ja z tego domu uciekłem i później raz, że nie wróciłem do tego domu już nigdy na stałe, bo najpierw szkoła średnia, po maturze od razu Kraków, szkoła teatralna. Ja nie wróciłem do tego domu na stałe, natomiast też jak przyjeżdżałem, przyjeżdżałem, odwiedzałem rodziców, ale no teraz muszę przyznać, że było to trochę takie udawane. Ja udawałem, że mnie to coś obchodzi. Ja byłem zafascynowany tym światem, w którym żyję, show biznesem, że jestem w jakiejś szczególnej szkole, że ja jeszcze całemu światu pokażę, kim ja jestem i chciałbym mi się powiedzieć, że mam do siebie żal. Nie wiem, czy mam do siebie żal, ale że ja nie potrafiłem odnaleźć sobie serdeczności dla swoich rodziców, że bardzo długo nie akceptowałem swojego ojca. No, ale to... Nie wiem, nie, wtedy myślę, że nie miałem na to szans, że dopiero teraz, jako człowiek dorosły, to wiem, rozumiem. Nie miałem jak tego zrobić i prawdę mówiąc, mimo że wszystko się elegancko układało, to ja byłem trochę takim dzieckiem we mgle, bo ja tak naprawdę to nie wiedziałem, co się wokół mnie dzieje i no tylko chciałem, nie wiem, zaimponować całemu światu. To było zresztą bardzo, powiem szczerze, męczące, no ale długi czas na tym właśnie upływało moje życie.
Skąd to się mogło brać, to takie pragnienie imponowania? Właśnie z tego, że w domu tego, nie wiem, nie mogłeś robić, czy nie byłeś zauważany?
Znaczy, to się moim zdaniem brało z niskiej samooceny. No, myślę, że niska samoocena jest problemem wielu ludzi. Była również moim problemem, że ja miałem takie poczucie, że ja mam od urodzenia pecha. Ja pamiętam taką refleksję z dzieciństwa, nie wiem, miałem 8 lat, 9 może, że sobie pomyślałem, że ja to w życiu mam pecha, bo się urodziłem u Dyblików na drugim piętrze, a co by szkodziło, jak ja bym się u Stefaniaków na pierwszym urodził. Tam mieszka mój kolega z klasy, Andrzej Stefaniak. W Stefaniaków było fajnie, tam babcia była w Ameryce, tam z tej Ameryki paczki przychodziły i tam było fajnie. Czekolada w proszku stała w kredensie i można było ją jeść łyżką od zupy. Więc to były momenty szczęścia, jak się jadło tę czekoladę u Stefaniaków. No a u mnie to tak jak słyszeliście, miałem wrażenie, że to było tak sobie i że ja mam pecha i z tego się moim zdaniem rodzi to, że człowiek później całe życie stara się udowodnić, że jest coś wart. A tutaj tego nie trzeba udowadniać, bo każdy jest coś wart, wiem to teraz. Nie trzeba takich rzeczy udowadniać. Każdy ma prawo do życia, nawet jeżeli jest w jakichś ogromnych kłopotach osobistych, to dalej należy mu się szacunek.
Uciekałeś z domu, uciekłeś z domu, powiedziałeś, w wieku 15 lat, ale patrząc też znowu z tej perspektywy, najbliższych kilku po tych 15 latach, jakby z tego samego w to samo. Czy to jakaś, nie wiem, jakieś fatum nad tobą wtedy ciążyło, tak to postrzegałeś? Czy no, myślę o alkoholu, mówiąc wprost, że w domu miałeś jakąś przestrogę, a jednak jakoś do tego szedłeś.
Ja myślę, że po pierwsze, będąc młodym człowiekiem, ja nie uważałem, że to, że ja piję, to jest to samo, co się działo z moim ojcem. A że ja przecież, no wtedy jeszcze nie miałem rodziny, nie miałem żony, nie miałem dzieci. Ale teraz wiem, że to polega na kopiowaniu zachowań. To jest niestety banalne, bo skoro ja wychowałem się w takim domu, gdzie tego alkoholu było sporo, to później bezrefleksyjnie to się przenosi w swoje życie. I tak to może czasami w niektórych rodzinach trwać przez pokolenia. Więc to jest, że ludzie automatycznie kopiują wzorce, mimo że te wzorce nie są dobre. A co za tym idzie? Bo co to z sobą niesie? To niesie z sobą po prostu nieszczęście.
Lech Dyblik jest naszym gościem dzisiaj. Mówimy o roli życia, bo to aktor. O tym będziemy mówić za chwilkę. Będziemy wracać do tych wątków, które już zostały poruszone. Przypomnę, że to jest audycja Czas Wzrastania. Możecie też uczestniczyć w tej audycji, pisząc do nas SMS-y pod numer 536-600-500, bądź komentując na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania. Audycja dla młodzieży. Już pierwsze komentarze napływają. Można też zadzwonić do nas 56-655-23-55 albo 655-23-56. Prosimy w miarę możliwości młodych o telefonowanie dzisiaj, bo to czas dla młodych w sposób szczególny przeznaczony. Utwór Wciąż pytasz czemu, Andrzeja Lamperta z filmu Nędzarz i Madame, gdzie Lech Dyblik również się pojawił. Za chwilkę też o tych kreacjach filmowych, teatralnych będziemy sobie rozmawiali.
Wciąż pytasz czemu życie nie płynie spokojnie jak sen. Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło? Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam z nut, jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie.
Wciąż pytasz, czemu utwór z filmu Nędzarz i Madame. Za 9 minut będzie 22, trwa audycja Czas Wzrastania. Rozmawiamy z aktorem Lechem Dyblikiem. Powiedziałeś na początku, znaczy w tej pierwszej części naszej rozmowy o tym, że no w domu nie było do końca tak kolorowo, jakbyś chciał, jakbyś się tego spodziewał, jakbyś sobie to wyobrażał. A jak było w szkole? Jak było na studiach już w szkole teatralnej? Jak te twoje relacje z kolegami, z koleżankami, ze znajomymi ze studiów, jak to się układało, jak to się kształtowało?
Ja szkołę generalnie bardzo dobrze wspominam, bo to było wejście do jakiegoś innego, nieznanego mi wcześniej świata. Kompletnie nie widziałem tego, że w moim życiu jest coraz więcej alkoholu. Tam się jedna rzecz ważna wydarzyła w czasie studiów. Ja się na trzecim roku ożeniłem. I to jest było w 80 roku i no myślę, że to taki jeden z ważniejszych momentów w moim życiu, aczkolwiek długo tego nie doceniałem. I nie wiem, no w tamtych czasach, myślę, byłem zajęty wyłącznie myśleniem o zrobieniu już nawet nie ogólnopolskiej kariery, tylko światowej, bo to jak człowiek ma 20 parę lat, no to tam drobnych nie bierze, no. Walczymy o wszystko. Tego, że nie umiałem wtedy prostego zdania powiedzieć po angielsku, to w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo nie wiem, może myślałem, że tam w Los Angeles nauczą się z tego powodu, że ja tam przyjadę polskiego, no. Pojęcia nie mam, ale tak, swoje miejsce widziałem, krótko mówiąc, w Kalifornii. Pierwsza robota, jaką dostałem po szkole, no to był od razu Teatr Narodowy w Warszawie, więc naprawdę miałem prawo się czuć kimś wyjątkowym, ale co się w tej Warszawie okazało, że po pierwsze, jak tam przyjechałem, to ani czerwonego dywanu nie było, ani orkiestra mnie nie witała. I byłem trochę zaskoczony, bo mało tego, tam się nikt specjalnie nie chciał dowiedzieć, jak się nazywam. Nikt nie widział tego, że jestem człowiekiem wybitnym, mało powiedziane, najwybitniej, najbardziej wybitnym. I byłem zdruzgotany, bo zobaczyłem, że owszem, moi koledzy idą do przodu, grają w filmach, mają ciekawe propozycje, a o mnie nikt nie pyta. I po prostu takie pytanie miałem, to było bardzo bolesne pytanie, dlaczego? Przecież do tej pory wszystko szło doskonale, a tu raptem jakby to moje życie się zatrzymało i co się okazało? Okazało się bardzo łatwo, że ta praca i pobyt w tym teatrze to była jakaś udręka i upokarzająca. Natomiast wieczorem w knajpie po robocie, no to po prostu, no, ja byłem naprawdę człowiekiem, który najpiękniej opowiadał kawały, bawił towarzystwo i tak prawdopodobnie przez dłuższy czas to się w tych knajpach spełniałem. I to moje życie, to co było sensowne w tym życiu, to tak mi się wtedy wydawało, to właśnie dopiero wieczorem, jak szliśmy pić wódkę. No wtedy to było takie dość oczywiste, że po pracy się idzie do knajpy i się pije wódkę, no. I to wszystko coraz bardziej skręcało i tam taką stronę. Też w pewnym momencie stwierdziłem, że no nie bójmy się tego słowa. Któregoś dnia przyglądam się swojej żonie, to parę lat po ślubie i uwierzyć nie mogę, że ona jest taka brzydka. I sobie myślę, no co się z kobietą stało? Przecież no nie tak dawno braliśmy ślub, wszystko grało. A tu nie dość, że brzydka, wredna się zrobiła. Wydawało mi się, że kiedyś była zakochana, ale teraz to śladu nie ma po tym. I nic się jej nie podoba i wyłącznie pretensje ma. Ja miałem takie poczucie, że no poważnego bałaganu sobie w życiu narobiłem i że to kolejna moja klęska, no, że w pracy mi nie idzie, w domu mam żonę, której nie lubię, no ale ona dzięki Bogu musiała wyjechać na dłużej za granicę i to z ulgą zaprowadziłem na Okęcie, pomachałem, już nie musiałem flaszki ukrywać za łóżkiem. Mogła dumnie stać na stole, ale wtedy to już wszystko się odbyło bardzo szybko, bo moje życie sprowadziło się wyłącznie do tego, że rano się budzę, idę do sklepu, kupuję flaszkę, wypijam, później kolejną. I to jest już taka jazda w jedną stronę, bo to się zawsze kończy podobnie. No i ja tam po paru miesiącach takiego życia kupiłem sobie flaszkę jak co dzień rano i usiadłem w kuchni, tak pewno brudnych naczyń. Ja tam oczywiście już niczego nie sprzątałem, żadnych naczyń nie zmywałem. I dotarło do mnie, że ja już nie mam siły na takie życie. I też zrozumiałem, że moje życie jest kompletnie pozbawione sensu, że ono się sprowadza tylko do tego strachu, czy aby mam pieniądze, żeby kupić tę wódkę, czy sklep będzie otwarty. Już niczego więcej nie robię, na niczym mi nie zależy i że to jest ponad moje siły. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, który jest wpisany w tę chorobę. No skoro życie jest tak ciężkie, no to po co się, chłopie, będziesz męczył? No to najlepszym wyjściem jest samobójstwo. Trochę się zdziwiłem, że moje życie ma się w takich marnych okolicznościach kończyć, bo przecież wspominałem chwilę temu, że to miała być Kalifornia i palmy, a tutaj brudna kuchnia i sterty naczyń. I wtedy, siedząc i kombinując, w jaki sposób mam skończyć, przypomniałem sobie, że jeden z moich kolegów parę miesięcy wcześniej zabrał mnie po spektaklu, wsadził w auto i zawiózł tam na Stegny w Warszawie. Pokazał mi jedną chałupę i mówi: Lechu, tutaj jest poradnia odwykowa. Moim zdaniem za parę miesięcy będziesz potrzebował pomocy i jeżeli to uświadomisz to sobie, to nic nie kombinuj, tylko tam pojedź. Ja oczywiście miałem w nosie to, że on mi, bo ja nie czułem się przecież człowiekiem, który nie da sobie rady sam. No ja byłem dumny z tego, że sam swoje problemy rozwiązuję. Nie brałem pod uwagę, że mogę potrzebować pomocy i to był moment, prawdopodobnie ostatni, kiedy dotarło do mnie, że nie potrafię sobie poradzić sam, że potrzebuję pomocy. Ja wtedy tam pojechałem. Pamiętam dokładnie ten moment. To było wiele lat temu, to było 38 chyba lat temu. I na dyżurze był pan Marek, terapeuta. Pan Marek zapisał moje imię i nazwisko i mówi tak, odłożył ten kwestionariusz i mówi tak: Panie Lechu, najważniejsze pan ma już z głowy. No to ja się zadziwiłem i mówię: przepraszam, ale co ja mam z głowy? Ja tylko powiedziałem panu, jak się nazywam. A on mówi: nie, nie. Nikt panu tu nie kazał przyjechać. Przyjechał pan sam z własnej woli. Uczciwie pan powiedział, o co chodzi. I najważniejsze jest to, że poprosił pan o pomoc. I to jest niezwykle ważne, bo ja myślę, że ja jeszcze długo nie rozumiałem tego, że jak istotne jest, żeby prosić o pomoc. I teraz wiem, że jeżeli dzieją się w życiu rzeczy, których nie rozumiem, których zaczynam się bać, bo temu wszystkiemu towarzyszy oczywiście lęk, strach, to nie ma co kozakować, że dam sobie radę, że to się jakoś samo rozlezie, tylko trzeba podejść do tego racjonalnie. Jeżeli nie daję sobie rady sam, należy szukać pomocy. W różnych sytuacjach w życiu ta pomoc jest różna, ale to jest niezwykle ważne, żeby nie udawać geniusza, tylko po prostu, jeżeli coś złego się dzieje, szukać pomocy. Tę pomoc można znaleźć i mało tego, ta pomoc wtedy była bezpłatna i mimo, że żyjemy w takich kolorowych czasach, czasach wielkich możliwości, ale wszystko jest za pieniądze. A ta pomoc w takich trudnych sytuacjach, tych czy podobnych, jest dalej bezpłatna. Nie trzeba mieć żadnych ubezpieczeń. Wystarczy, że pójdę i poproszę o pomoc. Powiem o tym, że sobie nie daję rady. Także warto to wiedzieć.
Dzięki. Chciałbym dopytać cię, Lechu, co wtedy, w tym momencie takim przełomowym, najbardziej ci pomogło, a co najbardziej cię blokowało? Podejrzewam, że to jakaś taka duma wewnętrzna, to co mówiłeś, ale czy to nie było tak, że to było jedno, że jedna rzecz pociągnęła cię w tym kierunku i w tym drugim kierunku? O co mi chodzi? Że z jednej strony sobie pomyślałeś, ja, Hollywood, Los Angeles, gwiazda trochę niechciana mimo wszystko, która się spełniała dopiero po pracy,
tak,
wieczorami, a z drugiej strony no właśnie to, że musiałeś topić te swoje żale, smutki w alkoholu. Co było, czy może coś takiego jednego jest, nie wiem, co cię pociągało w jedną albo w drugą stronę tak najbardziej?
Znaczy, bardzo ważnym dla mnie w momencie, kiedy podejmowałem tę decyzję, żeby pojechać do tej poradni i zobaczyć w ogóle, co tam się wydarzy, bo ten kolega powiedział, że wystarczy, że tam pojadę, było to, że ja sobie uświadomiłem to, że moje życie jest kompletnie bezwartościowe. Że moje życie jest nikomu do niczego niepotrzebne, że żyję jak chwast. Kiedyś jechaliśmy z kolegami tramwajem w nocy w Warszawie, tam prawie nikogo nie było w tym tramwaju, byliśmy pijani, tam się głośno zachowywaliśmy i taka starsza pani siedziała, patrzyła na nas ze zgrozą i tak do siebie powiedziała, ja to usłyszałem, żyjecie jak chwasty. I ja tę panią i to, co powiedziała, przypomniałem sobie po 20 latach chyba. I ona nie powiedziała tego z pretensją do nas, ona to powiedziała do siebie. I po latach zrozumiałem, że było jej tak przykro, że młodzi ludzie tak dewastują swoje życie w taki bezmyślny, głupi sposób. Ona to do siebie powiedziała i był w tym żal. To bardzo mnie dotyka, no cały czas to pamiętam. I ja miałem takie poczucie, że żyję jak chwast i już doszedłem do tego punktu, że chciałem coś zmienić. No przede wszystkim zdecydowałem się na to, że przyznałem po prostu, że potrzebuję pomocy. No a moje ego przecież było w kosmosie. No. Zresztą tak myślę, tutaj trochę się pomądrzę, że teraz tak po latach doświadczeń myślę, że największym wrogiem człowieka jest jego rozdęte ego. Że nie wiem, że gdzieś szczęśliwe życie, zadowolenie w życiu zaczyna się od tego, że od tego, kiedy twojego ego prawie nie ma. To jest niezwykle kuszące.
Tu się zatrzymamy. Na moment będziemy kontynuowali rozmowę. Za chwilę zapraszam do tego, by być razem z nami w audycji Czas Wzrastania. Naszym gościem jest Lech Dyblik, aktor. 8 minut po 22. Piszecie do nas na Facebooku, piszecie SMS-y. Przypomnę, moje życie jest i tutaj wielokropek. Napiszcie, jakie jest twoje życie w tym momencie z tej perspektywy. Może też jakieś pytanie do naszego gościa. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy, żeby napisać SMS-y 536 600 500 536 600 500 i telefony 56 600 55 23 55 albo 655 23 56.
Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na bar, z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Schodzić będziemy codziennie w świat. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić, siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć, lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Jest już za późno, nie jest za późno.
Stare dobre małżeństwo, oczywiście, utwór Jest już za późno, nie jest za późno. 12 minut po 22 trwa audycja Czas Wzrastania. Z nami jest Lech Dyblik, aktor. Chciałeś coś na temat tej piosenki?
Nie tyle na temat tej piosenki, co na temat zespołu, bo twórcą zespołu jest i liderem jest Krzysiek Myszkowski. I Krzysztof, podobnie jak ja, pochodzi ze Złocieńca. No, to jest dwóch znanych ludzi, którzy urodzili się i mieszkali w Złocieńcu. On chodził tylko do podstawówki, do jedynki, ja do dwójki. Tam jest jeszcze jeden gość taki, no, poważny, bo mój kolega z podstawówki, z tego Złocieńca, no, jest wiceadmirałem Marynarki Wojennej. Bardzo poważna figura.
Myślałem, że z innych względów poważny, ale to już do tego nie będziemy wracać. Ktoś do nas zadzwonił, zobaczymy. Bardzo proszę, halo.
Mówi nam Krystyna.
Zawsze i wszędzie.
Olaf z Bolszewa.
Witaj, Olafie. Co nam powiesz?
No ja tylko chciałem powiedzieć, że dzieciństwo u u alkoholika, u osoby z zaburzeniem alkoholowym, jak się z dzieckiem u kogoś takiego, to rany takie zostawia i są lęki i niepokoje później u takiej osoby. I potem taka osoba stara się z tym walczyć i też problemy w relacjach różnych są, no ale to wtedy tak człowiek próbuje to wtedy przezwyciężać. Tylko to ogromne rany pozostawia w psychice. To chciałem powiedzieć.
Mhm. Dzięki, Olafie. Lechu, no, jak tam trudno się coś komentować?
Jest to oczywiście, zgadzam się z tym, co Olaf powiedział. I tylko jedna rzecz, że jeżeli dziecko widzi, nie wiem, rodziców, którzy się źle do siebie odnoszą, jest świadkiem jakichś awantur, afer, to naprawdę nie ma żadnych narzędzi, żadnego sposobu, żeby to wszystko zracjonalizować. Jeżeli niczego się z tym nie będzie robić, no to te problemy później w dorosłym życiu tego dziecka, no to zabrzmi strasznie, ale w zasadzie są gwarantowane. Po prostu, no trzeba coś z tym robić. No zresztą są rodzaje terapii, no terapia DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, i to jest bardzo poważne. I no warto walczyć o siebie po to, żeby zrozumieć, że moje życie ma sens, że jest ciekawe. Ja po latach odkryłem na przykład coś, co mnie zaskoczyło, bo raptem się okazało, że ja jestem człowiekiem zadowolonym z życia, a w zasadzie mimo tych wszystkich cudów na kiju, o których wcześniej opowiadałem, to ja ciągle byłem niezadowolony, że ciągle jest nie tak jak chcę, albo za mało. No, a później po latach zrozumiałem, że wszystko jest w najlepszym porządku, no ale pewno dojdziemy jeszcze do tego.
Czyli teraz jest tyle, ile powinno być.
Tak. Ja miałem taki moment, siedziałem w naszej chałupie w górach, przed chałupą piłem herbatę, słońce zachodziło, tam pięknie słońce zachodzi. I coś takiego, nawet nie refleksja, bo to takie jakieś, to było emocjonalne, dotarło do mnie, że wszystko w moim życiu gra, że wszystko jest na swoim miejscu, niczego mi nie brakuje. No to tak jak w jednym z psalmów jest. Nie brak mi niczego.
Panem pasterzem.
Tak.
23 bodajże. Zatrzymaliśmy się w tej historii twojej, no tak trochę skaczemy, ale mimo wszystko jakimś tam próbujemy iść torem wyznaczonym. Na momencie decyzji, że idziesz na terapię, że chcesz coś ze sobą zrobić, to też bardzo mądre słowa. Tak mi się to kojarzy, że zawsze pojawiał się ktoś. Przy odkrywaniu talentu ta pani, która gdzieś tam wypatrzyła cię, przy problemie, który ciebie do ziemi przycisnął praktycznie, pojawił się znajomy, który powiedział, tam jest miejsce, gdzie ci będą mogli pomóc za jakiś czas, ale to jest inny wątek. Natomiast sama terapia, sam moment tej decyzji i jak to się potoczyło, jak to wyglądało? Łatwo
znaczy,
to było?
To się potoczyło jak spłatka, bo ten pan Marek, którego wtedy spotkałem, pan Marek był przez 30 lat moim terapeutą. On umarł w zeszłym roku. I to poszło jak spłatka. Ja po latach rozmawiałem z panem Markiem na ten temat, bo ja mam takie poczucie, że ja temu człowiekowi zawdzięczam życie. I kiedyś mu to powiedziałem. A on mi powiedział, panie, to nie ja. A ja mówię, panie Marku, ale to jak nie pan, to kto? A on mówi, wie pan, że się często nad tym zastanawiałem, bo myśmy tak naprawdę to sobie porządnie pogadali. Przez rok porządnie pogadaliśmy i to wszystko. I zastanawiałem się, kto. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to łaska boska. I teraz też po latach wiem, że coś w tym jest. Bo ja byłem zaskoczony, ponieważ no, obietnicą terapii jest to, że twoje życie się zmieni, że na trzeźwo to wszystko, co było nie tak, to będzie już tak. A powiem szczerze, że moje refleksje na temat tych początków mojej trzeźwości, ale to taki powiedzmy pierwszych 2-3 lat, to moja refleksja była taka, że na trzeźwo to wszystko jest jeszcze gorzej. Że to wcale nic się nie poprawiło, że jest jeszcze gorzej. Ja byłem taki trochę zdezorientowany. No jak to? No, wykonuję wszystko to, co mam wykonywać, o czym z panem Markiem rozmawiam. Natomiast tak naprawdę to ani żadna radość z życia, nic się nie pojawia. Jest dalej do niczego, tak jak było wcześniej. Może nawet jeszcze bardziej, bo na trzeźwo to człowiek ostrzej to widzi. I ja wtedy nie widziałem jednego. Bo ja byłem absolutnie daleko od Kościoła. Znaczy, Pan Bóg to dla mnie jako, nie wiem, istniał jako przesąd jakiś taki z dzieciństwa, bo tradycja, bo święta, bo koszyczek z jajkami trzeba poświęcić przed świętami Wielkiej Nocy. I jedyne, co lubiłem wtedy, to czasami, jak taki był zabytkowy kościół, to tak wejść do tego kościoła i sobie pooglądać, ale no nie do tego stopnia, żeby zostać na Eucharystię, czy no w sakramentach to w ogóle nie było mowy. I ja przeżyłem po prostu jakąś niezwykłą historię, bo to było w tym kościele przy klasztorze franciszkanów w Łagiewnikach pod Łodzią. Byłem tam w pobliżu tego klasztoru i zobaczyłem kościół i tam nigdy nie byłem wcześniej, więc pomyślałem, że jak będzie otwarty, to sobie go zwiedzę. I mimo, że to był jakiś środek tygodnia, koło 15:00, i kościół był otwarty, bo ja byłem przekonany, że będzie zamknięty. Więc wszedłem do środka, tam pooglądałem, z 15 minut pochodziłem. I wychodzę już z kościoła i patrzę, a po prawej stronie od wyjścia głównego w konfesjonale siedzi taki stary ksiądz, się gapi na mnie. Ja go wcześniej nie zauważyłem, bo on światła sobie nie zapalił w tym konfesjonale, tak siedział w półmroku. No i stanąłem, też się na niego patrzę, bo byłem zaskoczony, tak nawet trochę się zezłościłem, że no przyzwoicie byłoby, jakby chrząknął, to ja bym wiedział, że nie jestem sam w tym kościele. No nic złego nie robiłem, no ale ja chodziłem, a on mnie podglądał tam z tego konfesjonału. No i tak stoję, patrzę i tak myślę, no u spowiedzi to ja nie byłem ponad 20 lat. Oczywiście mógłbym się wyspowiadać, tylko no zawracanie głowy, no po co? A ten ksiądz siedzi spokojnie, się patrzy na mnie. No to ja pomyślałem, w sumie kolejki nie ma. Uklęknąłem i mówię temu księdzu, no, że może bym się wyspowiadał, ale ja 20 lat nie byłem, to ja tak nie pamiętam za bardzo, jak to tam leci na początku. Ten ksiądz mówi, no na początek, bracie, to ja ci pomogę, a 20 lat to jest spowiedź życia, trzeba to porządnie zrobić. I ta spowiedź trwała 2,5 godziny. Dziwne, bo ja nie pamiętam na przykład, że mnie kolana bolały. No tam nie było żadnych poduszek. Dostałem rozgrzeszenie i ten ksiądz już na odchodne powiedział mi: a teraz, bracie, zobaczysz, jak bardzo, jak szybko zmieni się twoje życie. To ja pogratulowałem temu księdzu entuzjazmu, no bo co tutaj się niby zmieni? A on powiedział: nie gadaj głupot, zobaczysz. No i słuchajcie, i sprawy nabrały tempa. Bo raptem zacząłem odkrywać takie rzeczy, na które wcześniej, mimo swojej inteligencji, mam nadzieję, że słychać, jak bardzo jestem inteligentny i błyskotliwy.
Ja podsunąłem jeszcze troszeczkę suwak, żeby było bardziej było słychać.
Dziękuję. Że mimo swojej inteligencji wcześniej jakoś nie wpadłem na to, a tutaj na przykład odkryłem no niezwykle dla mnie ważną rzecz, ale myślę, że dla wielu z was może to być taki przyczynek do zastanowienia się, bo odkryłem, że nie ja jestem najważniejszy na świecie. I uzmysłowiłem sobie, że ja przeżyłem wiele lat swojego życia w takim przekonaniu, że ja jestem kimś wyjątkowym, oczywiście jakiś drogocenny, że drugiego takiego nie ma. I dotarło do mnie, że jestem dokładnie taki sam jak ci wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają. Zresztą też to ze wstydem mówię, ale to, że ci ludzie, którzy mnie otaczali, bardzo często ja nimi gardziłem. I że jestem dokładnie taki sam i że to nie jest ani dobrze, ani źle. Takie są fakty. I mało tego, jeszcze jedną rzecz zrozumiałem, że ci ludzie mówili do mnie, a ja tego nie słyszałem, tak jakbym był za jakąś szybą. No nie słyszałem, to teraz wiem z jednego powodu, że ja byłem zajęty wyłącznie myśleniem o sobie. Tam w mojej duszy nie było miejsca dla innych, nie było miejsca dla mojej żony, dla moich dzieci, bo już się urodziły nasze dzieci, my mamy 3 córki. Wtedy one jeszcze były małe. I ja w pewnym momencie zacząłem tych ludzi słyszeć. Mało tego, zaczęło mnie interesować, co mają mi do powiedzenia. Zacząłem myśleć i ja to tak zacząłem odbierać, że w mojej duszy zaczęło się pojawiać miejsce dla innych. Że już nie to, że wyłącznie ja i że tylko na swój temat, ale nie, że otaczają mnie ludzie, którym mógłbym na przykład pomóc w łatwy sposób. I to było bardzo ciekawe, bo raptem ten mój świat zaczął się wypełniać innymi ludźmi. I moja żona jest rzeźbiarką i ona ceramiką się zajmuje, czyli to taka robota w glinie, no brudna. Jak ona pracuje, no to jest, ma takie brudne, usmarowane ciuchy od tej gliny, no i wtedy jak gotuje obiad, to też w tych brudnych ciuchach, bo po pracy jeszcze tam idzie do pracowni, gdzieś do 11 wieczorem pracuje. I kiedyś kończyła obierać ziemniaki na obiad, właśnie w tych brudnych ciuchach. Ja tak siedzę, się przyglądam. I pomyślałem, no w sumie nie taka brzydka. Że w zasadzie mogłaby być. I ona niosła te ziemniaki, żeby na gaz postawić i tak widziała, że mi się we łbie kotłuje i tak stanęła z tym garkiem i czeka, co powie. I ja wtedy raz pierwszy w życiu ja poczułem taką wdzięczność dla niej, że pomimo tego, że w naszym domu szczęścia nie ma, że się kłócimy, że ciągle są jakieś afery, ale jednak ledwo bo ledwo to się kupy trzyma cały czas, no adres jest cały czas ten sam. I po chwili dotarło do mnie, że ja tę kobietę, która jest największą klęską mojego życia, że ja tę kobietę kocham. I ja się zdziwiłem, bo jestem człowiekiem dorosłym, to jak wszyscy dorośli wiem, że kocha się wyłącznie cudze żony. I moja żona stoi przede mną z tymi kartoflami i okazuje się, że ja nie umiem spojrzeć jej w oczy i powiedzieć jej, że ją kocham, bo się wstydzę, no bo przecież nie mam 16 lat, żeby takie głupoty opowiadać. I byłem trochę jak sparaliżowany. No, wtedy jedyne, co wykombinowałem, to wyjąłem telefon komórkowy i wysłałem jej na 1,5 metra SMS-a. I ona nie wiedziała, do kogo ja piszę, no ale zabrzęczał jej tam w fartuchu telefon, przeczytała tego SMS-a, uśmiechnęła się i powiedziała, ja ciebie też kocham. No to ja się poczułem, słuchajcie, jak baran, bo okazało się to proste. No, ona się uśmiechnęła, ja się uśmiechnąłem, ale do mnie w sekundę dotarło, wszystko gra. Wszystko jest w najlepszym porządku. I tak jak ja nie lubiłem tego swojego domu wcześniej, swojej rodziny, to dotarło do mnie, że jestem szczęściarzem, że jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę dzieci, mieliśmy już swój dom i że wszystko jest w najlepszym porządku, ale też po chwili zrozumiałem, że ja po wielu latach poczułem się na miejscu w swoim domu. Poczułem się na miejscu w swoim domu, poczułem się człowiekiem szczęśliwym i też zrozumiałem, że bardzo chce mi się być, nie wiem, jej mężem, bardzo chce mi się być ojcem naszych dzieci i że to nie jest jakiś ponury obowiązek, bo tak każe tradycja, tylko mnie się chce tego. Ja no, jak każdy chłopak, no to zawsze szukałem w życiu jakichś wyzwań i do mnie dotarło, że spróbować być dobrym mężem, wiarygodnym mężem, człowiekiem, któremu można zaufać, spróbować być ojcem swoich dzieci, że to jest wyzwanie dla dorosłego mężczyzny. I to, o czym w tej chwili opowiadam, to ja wam opowiadam o cudzie, który się wydarzył w moim życiu, bo inaczej ja tego nie potrafię nazwać. To jest cud, który się tam wydarzył 20 lat temu, ale to wszystko dalej trwa nadal. My jesteśmy teraz małżeństwem 43 lata. Powiem szczerze, jest coraz ciekawiej. Także jakby komuś jakieś głupie myśli chodziły po głowie, to warto poczekać, bo później będzie jeszcze ciekawiej.
Dzięki wielkie. Mamy telefon kolejny. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Bogusa z tej strony. Bardzo mi miło, że słyszę na antenie pana Lecha. Chciałbym go bardzo serdecznie pozdrowić. Mieliśmy okazję poznać się w ubiegłym roku, kiedy obchodziliśmy Światowy Dzień Ubogich właśnie w Tarnobrzegu. Pan Lech właśnie gościł. Tak.
Bardzo miło wspominam. Pana
jest bardzo cenne, dlatego że ci ludzie, z którymi mam kontakt cały czas, bardzo mile wspominają. I to jest wielka wartość właśnie, że no ileś tam razy się nie udało, ale wspominają, że jest ktoś, komuś się udało i też dążą do tego właśnie, że warto podjąć ten trud, wysiłek duchowy, właśnie, że może być bardzo dobrze, może być, też może się wydarzyć cud w ich życiu, tak jak to się zdarzyło w życiu pana Lecha. Także bardzo serdecznie pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam księdza.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy księdzu za ten głos i za to, że to rezonuje w sercach. Tak jak tutaj Lech opowiada, to jest jego historia. Wcześniej przed audycją rozmawialiśmy, to mi się bardzo spodobało, że nie przyszedłeś nas tutaj, jak ksiądz Twardowski mówi, nie przyszedłem pana nawracać, ale opowiadasz o sobie i mówisz, jak to wszystko w tobie funkcjonuje. Mam tutaj pytanie SMS-owe. Mirek napisał, myślę, że doskonale koresponduje z tym, co przed chwilką powiedziałeś. Mam pytanie dotyczące zaufania Bogu w tej sytuacji. Mam inną sprawę, bo resztkami sił walczę o swoje 30-letnie małżeństwo. Kiedy trzeba powiedzieć stop? Pozdrawiam. Szczęść Boże, Mirek. Tak, takie pytanie zadaje.
Nie bardzo rozumiem, co to znaczy stop. Stop małżeństwu, czy...
Tej walce, ja to tak zrozumiałem. A, nie wiem, czy
to, a no ale nie, nie wiem, czy dobrze. To dobrze. To... Cała bieda, myślę, w takich sytuacjach to jest ustalanie winnych. Kto komu jest winien? Bo człowiek, który się czuje skrzywdzony, to oczywiście szuka winnych dookoła i to jest najprostsze, że takie obwinianie się nawzajem. A kiedyś pan Marek, mój terapeuta, dawno temu, na początku terapii, spytał mnie: a przytula pan swoją żonę? Ja mówię, no ale jak? W biały dzień? No tak. No jak? To się wstydzę przecież. I ja zrozumiałem, że ja nie umiem, nie potrafię przytulić. I myślę, że rozwiązaniem wielu trudnych sytuacji, słuchajcie, to nie są wielogodzinne dyskusje i ustalanie winnych, tylko po prostu... Trzeba przytulić. I to starczy naprawdę za wielogodzinne rozmowy. Wtedy się coś dzieje i... Jeszcze pewno będziemy o tym mówili, bo... Tutaj powoli zbliżamy się do takiego tematu niezwykle istotnego, ale ja to myślę, że to za chwilę do przebaczenia.
Okej, mamy.
Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, nawiązując do tego, co opowiadał ksiądz Starnobrzegu, że ja na przykład z ogromną ochotą angażuję się w różne takie inicjatywy kościelne, opowiadam, mówię swoje świadectwo, bywam w więzieniach, spotykam się z młodzieżą starszych klas podstawówki w szkołach, po to, że ta moja historia, ona ma dobre zakończenie. I ludzie, którzy są, mają jakieś duże problemy, oni nie wierzą w to, że ta ich historia może się dobrze skończyć, nie widzą sposobu wyjścia, a ja w swoim życiu taką drogę do prostowania ścieżek odnalazłem i po prostu się tym dzielę. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne i kiedyś byłem na... Mam taką znajomą siostrę zakonną, która jest terapeutką. Jak tam odwiedzam Zieloną Górę, to spotykam się z jej pacjentami i kiedyś spotkałem się z nimi, ona mnie przedstawia i wychodzi. I po takim spotkaniu zadzwoniła do mnie rano i mówi: coś ty im nagadał. Ja mówię: a co się stało? Ja jej mówiłem o tej, między innymi o tej spowiedzi życia u ojca Klemensa Ślińskiego. ona mówi, bo jak przyszłam dzisiaj na zajęcia, to jeden mnie spytał, czy ja mogę go przygotować do spowiedzi generalnej. A jak inni usłyszeli, że on się chce przygotowywać, to inni powiedzieli, że oni by też chcieli. I słuchajcie, to jest taka piękna reakcja na to, o czym im mówiłem, bo ja im opowiedziałem o spowiedzi, która była początkiem cudu w moim życiu. I oni bardzo logicznie pomyśleli, kurde, jemu się udało, to my też tak chcemy. I to jest moim zdaniem taka ważna funkcja świadectwa. No bo ja nie jestem z Księżyca, jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Też nie wierzyłem w to, że w moim życiu może się coś takiego wydarzyć, a się wydarzyło, więc warto o tym mówić, bo to nas wzmacnia. No. Dobra, już się nie mądrze.
Dzięki. Mamy telefon kolejny, słuchamy.
Szczęść Boże, dzwoni Renata. Boże. Chciałam podziękować przede wszystkim Panu, że po prostu Pan mówi o tych sprawach na antenie, że Pan w różnych sytuacjach wypowiada się na ten temat po prostu. Wiem, że niektórzy aktorzy nie potrafią uznać cudów albo nie chcą po prostu uznać cudów. Uważają, że tylko nieraz mogą się pokazać dla jakiejś reklamy. I bardzo podziwiam, bardzo Pana lubię. Oglądałam już w wielu filmach. Jestem pełna po prostu podziwu dla Pana, że poświęcił się Pan, żeby powiedzieć o tym po prostu cudzie własnym, prywatnym cudzie. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję. Dobrej nocy.
Pani Renato, za dobre słowo również. To co, zagramy sobie coś, a później do tych tematów przebaczenia, bo myślę, że to jest też nawiązują do tego SMS-y i mówią o tym, więc myślę, że to jakoś tak też się układa, jakoś może Pan Bóg też prowadzi. Przypomnę, że możecie do nas zadzwonić, napisać, są i telefony, i wpisy, i SMS-y, ale przypomnę dla tych, którzy chcieliby jeszcze to uczynić, na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, SMS-y 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Zapraszamy szczególnie młodych słuchaczy.
Już tyle dni ciebie u mnie nie było i przez ten czas nic się nie wydarzyło, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Zegarek ten, co ustalał spotkania, tych kilka płyt do wspólnego słuchania, krzesła i stolik, dwa okna i drzwi. Ten nasz prywatny świat nocy i dni, świat przez nas zaczarowany. Sahary żar gasi chłodne spojrzenie, Niagary szum tłumi smutne westchnienie. Milczenie gór było echem złych słów, słoneczny brzask zmywał pamięć złych snów, a wicher rozwiewał chmury. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata radości, najcenniejszy łup. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić, ostatek sił, by ją ocalić. Najlepszy żart, by ją rozbawić, najlepszy wiersz, by ją zachwycić. By była szczęśliwa.
Marek Grechuta, utwór Miłość. Też tak się wpasował, Grechuta, w to, o czym mówiłeś przed momentem, o relacji z żoną między innymi.
Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem na temat tego księdza, u którego się spowiadałem i który powiedział mi: a teraz, bracie, zobaczysz, jak bardzo, jak szybko zmieni się twoje życie. Ja wiedziałem o nim tyle, że miał na imię Klemens. Ojciec Klemens umarł 11 lat temu i byłem parę lat temu w pobliżu klasztoru i ja mam w sercu jakąś ogromną wdzięczność dla niego za to, za tę spowiedź, za te jego obietnice, że to się wszystko zmieni. I chciałem pomodlić się na jego grobie, zapalić świeczkę, no i sprawdzam w internecie, gdzie go pochowali. On tam leży na cmentarzu w Łagiewnikach koło klasztoru. Natomiast dowiedziałem się, kto to był. Ojciec Klemens Śliwiński. To jak Karol Wojtyła został papieżem i jechał do Watykanu, on zabrał z sobą paru księży do pomocy. Jednym z tych księży był ojciec Klemens Śliwiński. I ojciec Klemens był przez kilkanaście lat szefem spowiedników w Watykanie. Papież dał mu taką robotę i mało tego, ojciec Klemens był jednym z, no nie wiem ilu, kilku może, osobistych spowiedników papieża. I do mnie po latach dotarło, jak ojciec Klemens po tej spowiedzi powiedział mi: a teraz, bracie, zobaczysz, jak bardzo, jak szybko zmieni się twoje życie. To ojciec Klemens nie histeryzował, tylko ojciec Klemens wiedział, jaka jest moc sakramentu pokuty i pojednania. I jakie cuda zaczynają się dziać w życiu, jeżeli prosisz Pana Boga o pomoc. Przyznasz się do bezsilności i prosisz Boga o pomoc, bo sam nie dajesz rady. Jeszcze jedną rzecz, jedną historię. No, nocny program, możemy opowiadać.
Mamy czas.
Mamy czas. Ja kiedyś grałem, kiedyś tam jeszcze przed wojną na Ukrainie, lubiłem pograć sobie na ulicy, grałem w Ciechocinku na przytężniach. To było jakieś takie letnie popołudnie, ludzie się zebrali, ja im opowiadałem o moich wizytach. Ja często bywam w różnych więzieniach, różne ciekawe zdarzenia bywają z tym związane i opowiadam im o tym. I w pewnym momencie z parku wyszedł taki chłopak, który był bardzo brudny, pijany, strasznie przeklinał i tam mówił: co ty tam, znaczy ja bardziej cywilizowanym językiem o tym powiem, co ty tam wiesz o kryminale, ja przesiedziałem 12 lat i w pewnym momencie mówi do mnie: mogę mikrofon? I ja nie wiedziałem, czemu dałem mu ten mikrofon. Chcesz? Proszę bardzo. No i on tak przez ten mikrofon na pudę ptaka po prostu strasznie bluzgał, jaki ten świat jest straszny i tam. I się chłop zmęczył, oddał mi ten mikrofon. Ja mówię do niego, aha, ludzie patrzą zażenowani, no bo sytuacja była żenująca. Ja nie wiem, ja byłem jakiś spokojny. Odda mi ten mikrofon i ja mówię do niego, ty, chłopie, a jak ty masz na imię? A on mówi, Marcin. Ja mówię, słuchaj, Marcin, ja wiem, co ty powinieneś zrobić. No i tak, no, Marcin się zainteresował, a cóż to on ma zrobić? Ludzie też się zainteresowali, bo zaczęło już być ciekawie i czekają, co powiem. A ja mówię, Marcin, powinieneś się porządnie wyspowiadać, ponieważ taka spowiedź kiedyś zmieniła całe moje życie. I wiecie, jaka reakcja ludzi była? Ale wymyślił, ale wymyślił. I takie nie wiem, rozczarowanie w zasadzie.
Wszystko, tylko nie to chcieli usłyszeć.
I słuchajcie, po chwili podnosi się ręka w tym tłumie i jeden gość w krótkich spodniach mówi, ja się tym zajmę, jestem księdzem. Chodź, Marcin. Ksiądz sanatorium. I ksiądz poszedł, Marcin za nim. Słuchajcie, a my tak gapiliśmy się z tymi ludźmi na siebie, bo no, nie wiadomo, no, jak to skomentujesz. I po prostu spotkałem Marcina rok później, niedaleko tego miejsca. Marcin już był taki zadbany, ładnie ubrany, trzeźwy przede wszystkim. No i spytałem go, co tam u niego słychać. No to zaczął pracować w ośrodku pomocy społecznej w Ciechocinku. Natomiast powiedział mi ciekawą rzecz, że panie Lechu, zapomniałem, jak to jest miejsce. Koło Nakła nad Notecią jest więzienie, tam jest fabryka mebli. Że panie Lechu, parę lat temu, jak pan był tam w tym kryminale, to ja wtedy siedziałem tam i byłem na pana spotkaniu, na spotkaniu z panem i to nie było pierwszy raz, że się widzimy. No ale Marcin był już taki, powiem szczerze, pozbierany. No, nawet chyba z zębami coś zrobił, bo dużo lepiej wyglądał. Mówiliśmy o przebaczeniu. Ja kiedyś też grałem w Krynicy na deptaku i takich dwoje ludzi stało chyba z pół godziny i słuchali tego, o czym tam rozmawiam, co śpiewam. I później się okazało, że to są lekarze psychiatrzy z Dębicy, terapeuci uzależnień. I ten gość mi mówi... Zaczęliśmy słuchać tego, co pan mówił, bo pan mówił o przebaczeniu, a to jest najważniejsze. Ja mówię, wie pan, no to myślę, że to jest ważne, ale on mówi, nie, nie, najważniejsze. I teraz chciałbym, jeśli ojciec pozwoli, opowiedzieć historię na ten temat. Ona ma taki jeden aspekt trochę śmieszny, to... Najpierw od tego zacznę, ale później opowiem o istocie sprawy. Ja od czasu do czasu współpracuję z Caritasem w Szczecinie. Tam, no, nie wiem, odwiedzam schroniska dla bezdomnych, wszystkie te więzienia w Szczecinie i w okolicach obleciałem. Będę we wrześniu u nich też. I oni parę lat temu zorganizowali Mistrzostwa Polski w szachach bezdomnych ze schronisk Caritasu i zaprosili mnie, nie wiem, w charakterze chyba twarzy Mistrzostw Polski w szachach bezdomnych. No, jestem specjalistą od ról bezdomnych i ludzi na dnie, więc no ładnie się ubrałem, ogoliłem, w szachy nie gram. No, ale byłem miły, uprzejmy. Miałem dla nich występ w sobotę po rozdaniu nagród przed kościołem tam w Międzywodziu. To było tam przed kościołem, takie amfiteatr jest. I następnego dnia w niedzielę przed wyjazdem poszedłem do kościoła I tego dnia była Ewangelia świętego Mateusza o przebaczeniu. To Piotr pyta Pana Jezusa, czy jak 7 razy przebaczył, czy to starczy, a Pan Jezus mówi nie, że to przebaczać trzeba 7 razy 77. No i pojechałem do domu i wchodzę do domu, a żona mówi siadaj. Myślę, coś się stało. Siedzę, nie odzywam się. Ona przyniosła komputer i miała komputer otwarty na takiej stronie mateusz.pl. Tam są czytania z kościoła z każdego dnia i pod tekstem Ewangelii jest takie wideo, gdzie ksiądz tam objaśnia, pogłębia tekst Ewangelii. I ona puknęła mi w to wideo i mówi, słuchaj. No i ten ksiądz zaczyna omawiać Ewangelię o przebaczeniu i zaczyna od takich słów. Słyszałem, jak Lech Dyblik kiedyś powiedział. I mi normalnie włosy dęba stanęły. A ten ksiądz najpoważniej w świecie analizuje głęboko, co Lech Dyblik kiedyś powiedział. Ja w ogóle zgłupiałem, bo ja wtedy jeszcze tej historii nie opowiadałem publicznie. Nie wiedziałem, skąd on o tym wie. Ale doszedłem, bo był w białym habicie, to był dominikanin i ja byłem po prostu w klasztorze kiedyś u dominikanów i im w klasztorze na takim zamkniętym spotkaniu opowiedziałem tę historię. Ale jak sami rozumiecie, poczułem się jak doktor kościoła. No skoro księża moimi słowami Ewangelię omawia, to nie wiem, jak to nazwiecie, no. I to jest ta śmieszna część tej historii, czyli jak Lech Dyblik został doktorem kościoła. Natomiast istota sprawy. Ja będąc już człowiekiem dorosłym, uświadomiłem sobie, że jednej rzeczy ważnej w życiu nie załatwiłem, że ja mam w swoim życiu parę osób, którzy w ten czy w inny sposób skrzywdzili mnie. Ja im nie przebaczyłem i mimo, że te zdarzenia miały miejsce 30-40 lat wcześniej, to jak słyszę nazwisko, to bym po prostu zabił, jakbym dorwał. I że historia jest już dawno nieaktualna, natomiast moje emocje są jak najbardziej żywe i że to psuje mi humor, nastrój i stwierdziłem, że jestem idiotą. Że jestem idiotą, bo ja tych spraw nie załatwiłem i po prostu trzęsie mnie ze złości. Na przykład koleżanka na studiach doniosła na mnie. Jest to znana aktorka, więc nazwisko słyszę często. Ilekroć słyszę, no to mnie trzęsie. No i tak, słuchajcie, siedziałem przed chałupą i tak kogo nie wezmę na warsztat, przebaczony, następny. I to przebaczałem tak rozmyślając o swojej głupocie w zasadzie, że ja tyle lat czekałem. W sumie szło mi bardzo dobrze, bo tak łatwo to przebaczanie. Czułem się trochę jak Bóg Ojciec, po prostu ta łatwość przebaczania. I poszło nieźle, ale powiem wam, jednego nie umiałem zrobić. Jak doszedłem do mojego taty, to stwierdziłem, że jemu jedynemu nie potrafię przebaczyć, bo te wspomnienia z dzieciństwa, to wszystko cały czas jest żywe. No i niczego z tym nie zrobiłem. I upłynęło jeszcze trochę czasu i dotarło do mnie, że to wcale nie ja mam swojemu ojcu przebaczać, tylko że ja swojego ojca powinienem przeprosić. Ja go powinienem przeprosić za to, że go bardzo źle traktowałem. Ja sobie uświadomiłem, że mój tata parę razy próbował ze mną rozmawiać. Ja nie dałem mu szansy, że ja go mocnym żołnierskim słowem odsyłałem do kąta. I że on w zasadzie się mnie bał, bo ja przyjeżdżałem odwiedzać rodziców i z matką tylko rozmawiałem, a ojciec tylko patrzył na mnie. Ja pamiętam jego przestraszone oczy i on tylko czekał, w którym momencie ja go zaatakuję, czy ośmieszę, czy będę go zawstydzał, czy warknę na niego. I wtedy ja napisałem do niego list, w którym przeprosiłem go za swoje zachowanie. I na koniec tego listu, tak powiem z rozpędu, bo ja tego w planach nie miałem, napisałem mu ostatnie zdanie. Kocham cię. Podpisałem się i jeszcze mi taka myśl przyszła wtedy do głowy. O nie, nie, tak łatwo to my tego nie załatwimy. Ja przepiszę ten list bez tego ostatniego zdania, żeby on sobie nie myślał, że to tak łatwo będzie. I tam siedziałem z 15 minut. W efekcie nie przepisałem tego listu, wysłałem tak, jak napisałem, ale to był jedyny list, który mu wysłałem do pracy. Nie do domu, jak zwykle się wysyłało, tylko jemu do pracy, żeby, nie wiem, wiedział, że to jest coś szczególnego. I za jakiś czas przyjechałem do domu. Jak wchodziłem do mieszkania, tata był w kuchni. Zobaczył mnie w drzwiach. I stało się coś niezwykłego, bo on na mój widok tak ładnie się uśmiechnął. Ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem takie spokojne, szczęśliwe oczy mojego ojca. I dotarło do mnie, że ja tego chłopa w ogóle nie znałem. Że to jest fajny gość i to jest mój tata. I myśmy spojrzeli sobie w oczy. Ja znowu miałem ojca. On zrozumiał, że znowu ma syna. I tam się nic ponad to nie wydarzyło. Myśmy spojrzeli sobie w oczy w tych drzwiach. Ja zobaczyłem pięknego człowieka i zrozumiałem też, że to, że on nie jest idealny, to jest bez znaczenia, bo to jest mój tata. I to wszystko okazało się dodatkowo niezwykle ważne za parę miesięcy, bo on umarł niespodziewanie. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że ja napisałem ten list. I jestem wdzięczny za to, że spojrzeliśmy sobie wtedy w oczy i wszystko stało się jasne. I ja miałem taki dylemat przez wiele lat, tam, nie wiem, słuchając czytań w czasie liturgii słowa podczas mszy świętej, czy czytając Pismo Święte, tam były takie akapity poświęcone kamiennemu sercu, kruszeniu kamiennego serca i tak, nie wiem dlaczego akurat to, ale to tak, że to mi się taką jakąś figurą poetycką wydało to kamienne serce. I wtedy zrozumiałem, że kruszenie kamiennego serca to jest przebaczenie. To jest moment, kiedy upadają mury. To jest, słuchajcie, to nie jest taki moment, który można jakoś intelektualnie objąć. To jest absolutnie emocjonalne. To jest coś, znaczy człowiek jakby wyszedł z piwnicy na taką rozświetloną łąkę i wtedy już jest wszystko jasne. To jest, nie wiem, pojawia się otwartość, gotowość do miłości, do kochania.
Dwudziesta trzecia nam minęła. Ten wątek przebaczenia to jest też chyba też dobry moment, żeby coś zagrać.
Dobrze, to ja tylko wstęp, dwa słowa powiem na temat tego mojego grania, bo ja w zasadzie nie powinienem grać, bo ja skończyłem, jak wam wspomniałem, najlepszą szkołę teatralną w Polsce, ale ze śpiewania miałem 3 z 2. Także to szału nie było. Jak zacząłem się leczyć, to stwierdziłem, że się spróbuję z tym zmierzyć, no ale jak z polską piosenką mi nie szło, to pomyślałem, że będę śpiewał po rosyjsku, bo konkurencja jest mniejsza w Polsce, bo komu do czego są rosyjskie piosenki potrzebne. Musiałem zresztą się tego rosyjskiego nauczyć, bo mimo, że miałem w szkole, to jako polski patriota demonstracyjnie się nie uczyłem. I powiem wam ciekawą rzecz, bo mam takiego kolegę księdza, z którym czasem prowadzimy rekolekcje. I ten ksiądz, Paweł ma na imię, posłuchał tych ballad i mówi: Lechu, to jest lepsze niż Rachunek sumienia. Bardzo, bardzo mi się taka interpretacja księdza, bo on tak zawodowym uchem posłuchał tego, bardzo mi się to podoba, bo dotarło do mnie, że to nie jest jakaś nisza w show biznesie rosyjska piosenka poetycka, tylko to jest ścieżka rozwoju duchowego. Więc zaśpiewam wam piosenkę z filmu Lecą żurawie. Muszę się przestawić.
Lech Dyblik się trochę przesiądzie. Ja tylko przypomnę, że trwa audycja Czas Wzrastania. A naszym gościem jest aktor Lech Dyblik. Dziękujemy już za to, co było. Przed nami jeszcze kilka chwil tej audycji, więc mamy nadzieję, że też jeszcze się uda waszą aktywność zobaczyć, przeczytać, usłyszeć. Jeżeli jesteśmy gotowi, to jak najbardziej mikrofony włączamy i słuchamy.
Piekarzyca paruje przez soldaty z krawawych nie przyszedł szyję pali. Nie w ziemlu naszą polegli когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Lech Dyblik we własnej osobie. Tak się zastanawiam, bo tematyka tych ballad, nie tylko tej, ale innych, które też jest płyta, prawda, którą wydałeś.
Tak.
Z balladami. Jest bardzo szeroka, ale mówi o takich ponadczasowych też wartościach. Ja tak trochę mnie ciarki przechodziły, kiedy słuchałem. Dlaczego? Bo 5 lat tam pracowałem. Wiem, że dzisiaj to jest niemożliwe. Żeby tam, nasi ojcowie tam zostali, są, pracują. Natomiast trudno tam teraz dojechać. I dzisiaj też można powiedzieć, że tak trochę czy w ogóle język rosyjski na antenach radia naszego? Myślę, że nie tylko, ale no to jest taki temat tabu trochę. Trochę się robi, ale jak powiedziałeś wcześniej, że to jest taki też doskonały rachunek sumienia jako treść tych utworów, ale też jako w ogóle sam fakt, że on się pojawił, to trochę to łatwiej jakoś zrozumieć, ale też no staje się to chyba jeszcze większym wyzwaniem dla nas, patrząc na to, co się dzieje.
Kiedyś w zeszłym roku zadzwoniła do mnie pani z Brygady Zmechanizowanej Wojska Polskiego i zaprosiła mnie na rocznicę powstania brygady, żebym recital dał. Ja mówię, no wie pani, miło mi, no ale ja przecież po rusku śpiewam. A ona mi powiedziała tak, mówi, panie Lechu, polska doktryna obronna nie ma niczego przeciwko rosyjskiej piosence i poezji. I Rosjanie mają nawet takie powiedzenie ludowe, żeby oddzielać muchy od kotletów. Muchy oddzielna, kotlety oddzielna. Po prostu no, nie można mieszać różnych rzeczywistości. Bo tu mówimy o wzroście duchowym i to nie ma nic wspólnego z popieraniem wojny przecież. A od tego no, ta część Ukrainy, która jest w stanie wojny, to są w większości ludzie rosyjskojęzyczni, więc to wszystko nie jest takie proste.
Dziesięć minut po 23:00. Tak powiedziałem, że mamy czas, ale już tego czasu się robi coraz mniej. Taki kwadrans z małym hakiem został. Pytania się pojawiają. Ja sięgnę teraz po laptopa w SMS-ach. A może tutaj Piotr z Warszawy teraz napisał. Panie Lechu, proszę coś powiedzieć na temat poczucia własnej wartości, czyli takiego budowania, bo no tak słyszeliśmy w tej historii, że,
no tak,
że ta wartość była już u poczęcia taka wysoka dosyć. Los Angeles, później
no,
kwestia...
To Los Angeles i Kalifornia to były z powodu niskiej samooceny. To było tylko takim biciem piany na zewnątrz, a zresztą tak ci ludzie, którzy robią na ulicy najwięcej hałasu i są widoczni, to właśnie są najczęściej ludzie, którzy mają jakieś kłopoty z samooceną, starają się zwrócić na siebie uwagę, bo powiem wam, że bardzo trudno na ulicy dostrzec ludzi szczęśliwych, bo oni nie zawracają tym nikomu głowy. Ja bardzo często obserwowałem takie stare małżeństwo idzie, i widać, że są spokojni, szczęśliwi i ich nie widać, bo oni nie mają żadnej potrzeby zwracania na siebie uwagi. A jeśli chodzi o budowanie samooceny, to jest jedna rzecz, ponieważ jeżeli no, tak naiwnie jak ja ktoś zakłada, że interesuje mnie tylko Mistrzostwo Świata, to wtedy nie zauważamy tych różnych drobnych rzeczy ważnych, które się dzieją, że tam udaje się nam w ciągu dnia parę razy zrobić coś, czego się trochę bałem. I naprawdę każdy dzień dostarcza nam takich jakichś drobnych faktów, które dają nam prawo, żeby się poczuć dobrze, bo coś mi się tam udało. No to nie są wielkie rzeczy, więc nie ma powodów, żeby zawiadamiać o tym prasę światową, ale samoocena to jest taki pokój ducha. To jest bardzo intymne uczucie i jeżeli człowiek tak i patrzy w siebie i na zewnątrz, to widzi wiele powodów, żeby się poczuć dobrze. Że wcześniej mi się to nie udawało, teraz mi się to udawało i myślę, o co chodzi z tą samooceną. Żeby ona była stabilna. Że to polega na tym, że jestem takim samym gościem, jakim byłem wczoraj i jutro też będę takim samym gościem, że jestem kimś przewidywalnym dla otoczenia, dla rodziny, bo ja kiedyś myślałem, że to należy zaskakiwać wszystkich na każdym kroku, a dostrzegłem, jaką wartością jest, kiedy człowiek jest przewidywalny i stabilny. I mało tego, samoocena, co to jest? To nie jest przeciwko nikomu. Że jeżeli człowiek ma stabilną samoocenę, to jest uprzejmy, tak jak w moim wypadku. No, spotykam się w pracy z różnymi ludźmi, czasami z gwiazdami hollywoodzkimi. Tak, parę razy miałem okazję grać. Ale dla mnie to znaczy tyle, że traktuję tego człowieka tak samo, jak panie, które sprzątają pokoje w hotelu. Tutaj nie ma żadnej różnicy, że u mnie się pojawiła potrzeba traktowania ludzi, z którymi się spotykam, z szacunkiem. To też jest ważny temat. Mało tego, temat szacunku jest również, bo to trudno wymyślić, żeby na przykład najbliższych w domu traktować z szacunkiem. Ja na przykład byłem zaskoczony, bo te moje córki, no trzy, to dość długo wierzyłem w to, że bo one są wprawdzie ładne, podobne do mnie, ale ładne, ale tam widziałem inny problem, że one są głupie, no, że inne dzieci są mądre, a moje głupie. I ja miałbym te głupie córki traktować z szacunkiem? Tak. Czemu nie? A jak się pojawia szacunek, moi drodzy, to kończy się marudzenie, kończą się pretensje, kończy się szukanie winnych i zaczynamy się powoli lubić nawzajem. I do takiej chałupy to się chce wracać. Warto spróbować.
Pytanie o granie na planie. Mówisz o wierze w różnych okolicznościach, czy to w tych odcinku, grając, opowiadając różne rzeczy ludziom, którzy przypadkowo się pojawiają, ale też twoje życie to plan filmowy, serialowy, teatralny, to deski, to też aktorzy, tak jak mówisz, spotykasz się z różnymi. No, trudno powiedzieć, żeby to było środowisko jakieś narzucające się Panu Bogu, czy bardzo,
dobre określenie.
Bardzo wierzące, ale powiedz, czy ty nie masz z tym problemu, czy oni wiedzą, czy wiedzą twoi koledzy, koleżanki, najbliżsi, no nie wiem, czy inni, jak reagują na to, że nie wiem, mówisz, że idę do kościoła albo coś w stylu.
Nie,
podobnym.
No znaczy ludzie o tym wiedzą, no bo ja się nie obnoszę z tym, ale z drugiej strony się nie kryję, no. Kiedyś Andrzej Grabowski tam chciał ze mną spędzić wieczór. Ja mówię, że nie mogę, bo jest trzech króli i idę do kościoła, nie? On mówi, no to pomódl się za mnie. Ja mówię, no oczywiście. Rano się spotkaliśmy na śniadaniu i on mówi, pomodliłeś się? Ja mówię, różaniec nawet mówiłem. On to wyjął dychę i mi dał. Podziękował. Także nie, ja myślę, że to jest... Ja lubię zaskakiwać czasami w ten sposób, bo przecież ludzie widzą, że ja nie jestem ani nawiedzony, ani niespełna rozumu, że ja chodzę do kościoła, no to wiecie, jaka jest reakcja. a może mnie coś mija. Bo ten gość jest zadowolony z życia, śmieje się, dużo spraw mam w nosie. No to wielu by tak chciało. Więc to rodzi pytania. To jest to, że też... Na czym polega ewangelizacja? Że to też niekoniecznie na gadaniu, tylko że na dawaniu przykładu. Że ludzie mają szansę przyjrzeć się, jak żyjesz i wyciągnąć własne wnioski.
Za chwilkę podsumowanie, ale też w tym momencie dosłownie napisała Aga takiego SMS-a, dosyć długiego, ale myślę, że sprawnie postaram się przeczytać, bo takiego jak ty do żony napisałeś, no 1,5 metra mniej więcej, ale to jest krótszy. Witam serdecznie, ludzie kochani. Dziękuję bardzo świetnemu gościowi za całe piękne świadectwo. Bardzo dobrze to do mnie trafia. A jeszcze fajnie określone takim świetnym poczuciem humoru, tak, które bardzo lubię. To dopiero prawdziwa kariera, tak po wielu latach mieć odwagę stawać w prawdzie i to tak z marszu. Myślę, że to jest to, czego nam najbardziej potrzeba, umiejętności stawania w prawdzie. Wielkie dzięki, panie Lechu, świetną robotę pan robi. Taka kariera u Pana Boga, który z Pana pomocą prostuje ścieżki pogubionych duszyczek i rozdaje łaski nam, ludziom, biednym łobuzom, czasem urwisom. Chwała Panu Bogu za taką bezpośrednią ewangelizację. Aga, zgoda?
Dziękuję, dziękuję Agnieszko, ale ja powiem, bo jeszcze Agnieszka poruszyła jeden ciekawy problem. To dla mnie też jest jakieś takie ogromne wyzwanie i to jest takie inspirujące. To zawołanie do stanięcia w prawdzie. I to stawanie w prawdzie idzie mi lepiej lub gorzej, ale jedno wiem na temat stawania w prawdzie, że człowiek, który staje w prawdzie, wygląda marnie, że stanięcie w prawdzie nie jest efektowne, że ta prawda jest marna, ale ma wartość, bo to jest prawda. I to, jeżeli człowiek stoi w prawdzie, to ma poczucie, że stoi mocno na nogach. Bo wtedy się nie boisz, czy... Wtedy człowiek jest bez lęku. Jeżeli jesteś w prawdzie, to nie masz powodu się lękać. Zresztą też mnie inspirowało i ciekawiło, dlaczego papież tak często mówił nie lękajcie się. Bo wolność się zaczyna tam, gdzie się kończy lęk. Że brak wolności to nie jest więzienie, to jest lęk. I człowiek, który jest wolny, po prostu przestaje się lękać, czyli zaufał Panu Bogu.
Kilka SMS-ów podobnych, spróbuję je zgrupować. Chodzi mniej więcej o to, w jaki sposób pomóc człowiekowi uzależnionemu tutaj i rodzice odnośnie swoich dzieci, ale też pewnie przyjaciele czy znajomi, którzy patrzą z taką troską ogromną i z bólem też, że nic się nie zmienia. W jaki sposób pomóc? Ktoś też pytał, czy właśnie po dobroci, czy na złego policjanta.
Znaczy na złego policjanta to jest rzadko skuteczne. Przede wszystkim, jeżeli ktoś jest bardzo zaangażowany w sprawę, no... kogoś bliskiego z rodziny, to trzeba by zacząć od tego, że taki człowiek sam powinien podjąć terapię dla współuzależnionych, ponieważ czemu służy taka terapia? Bo przecież ten człowiek, na przykład jeżeli mamy do czynienia z alkoholikiem, to ten drugi gość przecież nie pije w ogóle, ale jest uwikłany i jest tak samo chory jak ten nasz główny bohater i na terapii dla współuzależnionych mamy szansę zrozumieć te sytuacje, w której się znaleźliśmy. I też dowiadujemy się na temat tego, jak powinno wyglądać nasze postępowanie. Znaczy, że nie dajemy się manipulować sobą, nasza postawa jest konsekwentna. że na przykład nie ułatwiamy w żaden sposób picia, jeżeli mówimy o alkoholu, czyli że nie dajemy pieniędzy, nie robimy rozsądków, po prostu ja cię kocham, ale tego, jak żyjesz, nie akceptuję. I żeby to było wyraźne, a nie zabawa w kotka i myszkę, że to będą takie opowiadania, że wypiłem tylko piwo, a wypił flaszkę i cztery piwa, no i tak można się bawić bardzo długo. Tylko, że ten ktoś musi zobaczyć wyraźną granicę i nie skupiać się na tym, żeby oszukać najbliższych, tylko żeby szybciej do człowieka dotarło, że to jest jego prywatna sprawa i że wcale nie przestaje pić dlatego, żeby tam mamie, czy żonie, czy komukolwiek zrobić przyjemność, tylko żeby siebie ratować. Ale to jest często bardzo długa droga, no ale trzeba być gotowym na to. No. To jest takie niesienie krzyża, dzięki któremu człowiek wzrasta duchowo. Bo wzrastamy duchowo nie dzięki komplementom i nagrodom, które nas spotykają w życiu, tylko dzięki trudnym sytuacjom, którymi musimy stawić czoła. Przepraszam, bo się strasznie mądrzy. Dobrze, że kończymy.
Ktoś chyba wyczuł też w tym, co mówisz i w jaki sposób mówisz, drogę neokatechumenalną. Ktoś zapytał w SMS-ie, kiedy wszedłeś i co ona ci dała.
No, dobrze, zostałem rozszyfrowany, nie po raz pierwszy. Ja byłem na drodze przez kilkanaście lat. W tej chwili już nie jestem, przynajmniej w tej chwili, bo po prostu już nie mam, jestem wszędzie, tylko nie w Łodzi, tam gdzie byłem na drodze. Ja myślę, że droga bardzo mnie ukształtowała jako ojca, jako męża, no bo tam jest dużo na temat tych relacji, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być mężem. Ja mam takie poczucie, że ja byłem trochę taki bezradny w swoim dorosłym życiu i myślę, że drodze zawdzięczam taką rozjaśnienie tych spraw, między innymi. No, droga jest trudną sprawą, natomiast warto spróbować. Ja w każdym razie nie żałuję. Jestem wdzięczny, że miałem taką przygodę w życiu.
Dzięki wielkie. Kończymy tym akcentem takim, że warto spróbować rzeczywiście. I tak jak mówisz, nie chcesz moralizować, ale chcesz pokazać. Więc tak. To jest też za to świadectwo dziękujemy i też to podziękowanie się w wielu, wielu SMS-ach pojawia, czy na Facebooku również we wpisach. Było ono bardzo potrzebne. Za to też dziękuję i cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu, żeby do nas wpaść tutaj, do Torunia nawet.
No ja z przyjemnością i z ciekawością, bo w życiu bym nie wykombinował, że tutaj trafię, bo dzisiaj była i telewizja, i radio. To jest po prostu ciekawy moment w życiu. No.
Zapraszamy oczywiście częściej, może będzie okazja. A kogo pozdrawiasz? Może ktoś słucha, żona może jeszcze czuwa.
Tam w Gdańsku, bo moja żona jest jeszcze dwa dni w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim i znajomi tam w Gdańsku to na bank słuchają, bo pytali Marię, o której ta audycja, więc pozdrawiam was wszystkich.
Pozdrawiamy. Dzięki serdeczne za to spotkanie i za świadectwo i do następnego razu. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dobry.
Dziękujemy serdecznie. Lech Dyblik był z nami, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, pieśniarz, jak słyszeliśmy też. Dziękujemy za to, że wy byliście też z nami. Telefony też dzwonią jeszcze, ale no, też nie chciałem przerywać i nie chciałem jakoś tak szatkować tej historii, bo myślę, że ona z większym pożytkiem dotrze, kiedy jest przekazana w całości. Bardzo dziękuję. To była audycja Czas Wzrastania. Kończymy na ten moment. Zapraszam za tydzień.
Szczęście czeka na nas tuż za progiem. Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy, porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć. Bywaj tak, nieszczęścia chodzą gdzieś parami. Może to znak, serca nie porwiesz, gdy zestali. Znów chwilę dwie, popatrz w bezbronne. Wydech i wdech, tyś mnie pokochał nieprzytomnie. Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy, czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć. Przestaniesz ze mną tańczyć. Był sobie maj, pachniało bezą, bez kofeinową, prawie jak raj, a szczęście czeka na nas tuż za progiem.